No dobrze. Musieliśmy przerwać poprzedni odcinek, gdyż się zrobił bardzo długi.
Tak. Ja jestem gaduła i to jest ten problem.
Ale nie, to bardzo dobrze, tylko po prostu trzeba dawkować też. Przypominam, że spotykamy się z profesorem Wielomskim. Tematem naszego spotkania jest Karol Marx. Jedziemy po jego całej biografii, analizując, skąd się wzięło to, co się wzięło, czyli naukowy socjalizm, który ogarnęliśmy w poprzednim odcinku. Polecam poprzedni odcinek, linki u góry oraz na dole tego programu. Skończyliśmy w momencie, kiedy Karol Marx pisze manifest komunistyczny, wydaje go. Komunizmem naukowym, socjalizmem naukowym zajmiemy się w tym odcinku. Zwróćmy uwagę na sam manifest komunistyczny, bo o powodach, przyczynach, okolicznościach jego powstania nazwaliśmy w poprzednim odcinku, co znajdziemy w środku, co ludzie takiego znaleźli w środku, że jest to, jak pan sam wspomniał, najczęściej drukowane, czytane pismo zaraz po Biblii na całym Bożym świecie.
Ja powiem tak, tam jest to opisana przede wszystkim pewna wizja świata i wizja historii świata. Naukowa właśnie w takim, prawda, dużym cudzysłowiu. No to jeszcze tych, co nie widzieli, na przykład nie oglądali naszego poprzedniego odcinka, pokażę klasykę.
I tak. Poprzedniego, bo to już jest
tak,
trzeci
tak,
odcinek.
Tak, to trzeba cały czas pokazywać, tak. Jest to wizja jakby cała opowieść o świecie. Dzisiaj na przykład specjaliści od PR-u, wszyscy coache i tak dalej opowiadają, że aby być skutecznym, trzeba stworzyć narrację o świecie. I Marx tutaj razem z Engelsem tą narrację o świecie zdecydowanie stworzyli. Polega to jakby na cała wizja historii jako historia walk klasowych. To jest jakby podstawa. I cała historia zostaje opowiedziana jako historia walk klasowych i przyszłość świata zostaje również przewidziana jako następne walki klasowe. Marx mówi, że istnieje jakby w historii, są pewne takie epoki, to się potem nazwano fachowo, marksiści nazwali formacjami historycznymi, posiadającymi tak zwane podmioty historyczne, czyli jakieś klasy, grupy, które prowadzą tą historię. I Marx mówi, że w tej chwili, czyli w połowie XIX wieku, świat pożegnał się z okresem feudalizmu, którego bazą społeczną był właśnie system feudalny i feudalna własność ziemi i którego ideologiczną nadbudową było przede wszystkim chrześcijaństwo, a polityczną tradycyjna monarchia, arystokracja i tak dalej. I co jest w ogóle ciekawe, Marx ma do takiego, bym powiedział, systemu feudalnego taki stosunek dosyć dwojaki, bo nam się może wydawać, że Marx powinien być temu feudalizmowi skrajnie wrogi. To jest bardziej skomplikowane. Marx uważa, że to jest system, który minął. Bardzo dobrze, że minął, bo wkraczamy w nową epokę, czyli zbierzamy w kierunku końca, czyli komunizmu. Ale z drugiej strony to jest najbardziej nieszczęśliwa epoka w dziejach, ten kapitalizm. Dlatego, że Marx opisuje na przykład te stosunki feudalne i mówi w ten sposób, no może nie była to jakaś taka sielanka, jakby chcieli konserwatyści, ale prawdą jest to, że wyzysk takiego chłopa, faktycznie istniejący, no miał swoje jakieś granice etyczno-moralne wyznaczone przez chrześcijaństwo i no na przykład jak się zdarzała sytuacja, że był nieurodzaj, to pan nawet mógł, potrafił, nie wiem, za swoje kupić, prawda, ziarna na chleb dla chłopów. Także jakby ta etyka w jakiś sposób no humanizowała te stosunki. I epoka współczesna, czyli epoka kapitalizmu, charakteryzuje się utowarowieniem i ekonomizacją wszystkiego. I nie ma litości i nie ma zmiłowania, dlatego że kapitalizm wytwarza pogoń za zyskiem, wytwarza ostrą konkurencję, której można powiedzieć są poddani również kapitaliści pod groźbą bankructwa, jeśli nie będą tego stosowali, to będą mieli wyższe koszty pracy. Jak na przykład dadzą jednostronnie, prawda, podwyżki jeden kapitalista da. Dlatego panuje skrajny wyzysk, taka można powiedzieć darwinistyczna trochę wizja świata. Nie jest zresztą przypadkiem, że Marx korespondował z Karolem Darwinem i obaj się zachwycali swoimi teoriami wzajemnie. Marx uważał, że jest takim darwinistą przyniesionym na grunt ekonomii społeczeństwa nauki darwinistyczne. W każdym razie Marx uważa, że w tej chwili wszystko uległo towarowieniu, ekonomizacji. No i problem polega na tym, że ludzie zostali masowo wyrwani ze wsi do miast, i zostawszy wyrwani ze wsi do miast, zostali poddani radykalnej ekonomizacji. To znaczy, jest są potrzebne ręce do pracy, to jest praca. Nie ma pracy, no to jest głód, prawda, i bezrobocie. I nie ma tu żadnego, bym powiedział, miłosierdzia chrześcijańskiego, nie ma się zmiłuj, trwa totalna konfrontacja na rynku po prostu i rynek rządzi. I mówi Marx, rynek obejmuje coraz to kolejne sfery życia społecznego i tutaj zresztą Marxa się uważa za jednego z pierwszych globalistów i ideologów globalizmu, dlatego że rynek musi objąć cały świat. Dlatego że kapitał musi cały czas eksportować swoje produkty, importować tanie, prawda, surowce, dlatego też system ten opanuje cały świat i cały świat ulegnie utowarowieniu. To spowoduje pojawienie się klasy ekstremalnie wyzyskiwanej, nieznanej nigdy w historii wyzysku poziom, czyli proletariatu. No i to daje jakby nową nadzieję, nadzieję taką, że ta klasa, która nie ma nic do stracenia, proletariat, ma tylko prole, czyli dzieci, nie ma żadnej własności, może w przyszłości przeprowadzić niedalekiej według Marksa rewolucję, w wyniku której kapitalizm, własność prywatna, wyzysk zostaną ostatecznie zniesione. I to jest jakby takie przesłanie, bym powiedział, apokaliptyczne, no, nowego Mesjasza, przyjścia Mesjasza na ziemi, które ludzi uwodziło, dlatego że Marks równocześnie obiecywał, że to się musi stać, bo to jest naukowo przewidywane, że wszystkie inne teorie przyszłości świata nie mają sensu. Wyśmiał oczywiście tych wszystkich socjalistów, bym powiedział, utopijnych i hrabiów socjalistów, którzy by tam chcieli, prawda, proletariuszom ulżyć i tak dalej. Marx uważa, że to musi być system nieludzki po to, żeby zakończył się właśnie rewolucją. I ta krótka książeczka jest właśnie taką, no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wielką opowieścią, wielką narracją uwodzącą masy, napisaną dosyć prosto. To jest książeczka, którą robotnik jest w stanie przeczytać, w odróżnieniu od, na przykład, nie wiem, Kapitału Marksa, którego szczerze nie znam nikogo, kto przeczytał w całości. Nawet łącznie z marksistami. Jeden mój kolega marksista powiedział, że ja ci tego, tak wiesz, głośno to nie powiem, ale tego się nie da przeczytać i sam nie przeczytałem w całości. I Manifest Komunistyczny z pewnością jest, no, taką pracą, bym powiedział, znaną, pełną takich właśnie fajnych cytatów, bon motów. No i taką, no, dla mnie nie, ale dla ludzi ówczesnych, no i jakby ich problemów bytowych, uwodzącą i też uwodzącą intelektualistów. Dlatego, że to jest okres, no, po rewolucji francuskiej, początków liberalizmu, takiej wielkiej laicyzacji, sekularyzacji świata i Marx, można powiedzieć, dawał jakąś taką nową opatrzność w postaci tej naukowej wiedzy o przyszłości świata, że to wszystko ma jakiś sens i w tym jakby liberalnym chaosie pokazał ludziom, że to ma, prawda, jakiś sens, tylko że Boga nie ma, bo wszystko jest materialne, prawda, że to jest dialektyka i tak dalej, nie? Ale to wszystko nabierało nagle nowego parareligijnego czy quasi-religijnego sensu i to uwodziło właśnie w tym swoim scjentystycznym języku, bo on był scjentystyczny, ale tak naprawdę przekazywał swojego rodzaju gnozę religijną. Jakąś tajemną prawdę o dziejach, o historii świata, jak to ma dalej wyglądać.
Czyli w sumie była to jedna wielka teoria spiskowa, ładnie podana. Tak to można określić?
To znaczy nie było spisku, to były prawa historii, które rzekomo były przez rozum ludzki rozpoznawalne i tylko problem polega na tym, że do Marksa nikt nie rozpoznał.
No rozumiem, ale to wszyscy spiskowcy mówią o tym, że to nie są żadne spiski, tylko to jest opisana rzeczywistość, więc to by się troszeczkę...
Znaczy, spiski się charakteryzują generalnie tym, że są spiskowcy. A tutaj w tej teorii nie ma spiskowców, bo tym spiskującym jest historia.
No, okay.
To nie jest żadna grupa spiskowców, jest historia, są po prostu materializm historyczny, formułuje tą tezę, czyli że jakby, no, warunki materialne, podział własności, walka klas wymusza pewną logikę funkcjonowania i umysł takiego gnostyka poznającego jak Marx jest w stanie to przeniknąć i przewidzieć na podstawie, analizując przeszłość filozoficznie, wyciągając z niej sens, znaleźć sens i klucz do odczytania przyszłości. Oczywiście nie takiego odczytania, żebym wiedział, że rewolucja będzie za 3,5 roku, prawda? Tylko takiego odczytania na zasadzie, że musi się stać wcześniej czy później, takie jest prawo historii, obiektywne, bo wszystko to wynika z materializmu, czyli z własności, podziału własności i konfliktów klasowych.
Rozumiem. Mówił pan przed chwilą, że Marks ubolewał nad tym, że nie ma religijności w tym kapitalizmie, a z drugiej strony to on przecież ukuł w określenie, że religia to jest opium dla ludu i w sumie atakował religię jako taką. Co się stało w jego sposobie myślenia i ewentualnie jak pogodzić płacz za religijnością nad tym, żeby religijność zniszczyć?
Jest na ten temat sporo literatury. Różni autorzy mają różną interpretację. Ja generalnie uważam, że tak, że Marx uważał, iż religia humanizowała stosunki społeczne przed kapitalizmem, szczególnie w tym feudalizmie chrześcijańskim. Była fałszywa, ale była społecznie użyteczna, ponieważ dawała ludziom jakąś nadzieję. Tym, którzy byli biedni, dawała nadzieję na szczęście tam. Z drugiej strony deradykalizowała ich społecznie i rewolucyjnie, no bo trzeba było tutaj przecierpieć kilkadziesiąt lat, żeby tam mieć szczęście wieczne, czyli jakby no pozwalała cierpieć. Z drugiej strony ci bogaci jakoś tam no prowadzili jakąś działalność charytatywną od czasu do czasu, bo religia też kazała i wypadało. Było to i religia miała ten element humanistyczny, aczkolwiek z drugiej strony zapobiegała rewolucji. Dlatego, że humanizowała stosunki i wyznaczała pewne cele. Teraz tej religii, mówi Marx, już nie ma. Kapitaliści nie znają Boga i moralności. I w tym sensie ten świat stał się przez to, i to jest jeden z powodów, dla których naprawdę stał się nieludzki, odczłowieczony. I można powiedzieć, z jednej strony stał się gorszy, ale z drugiej strony historia przyspieszyła dzięki temu, więc przejście do tej apokaliptycznej rewolucji przyszłej jest bliższe. Dlatego ta religia jest taka trochę dwuznaczna. Ona humanizuje stosunki, ale też oddala rewolucję. Czyli można powiedzieć, no, jest taką protezą prawdziwego szczęścia po rewolucji. Stosunek Marksa jest mniej więcej taki. Póki ona była i ludzie się tym rządzili, to miało swoje plusy. Dzisiaj, kiedy ona jest, to na przykład powoduje u proletariuszy, że no, nie wolno zabrać, nie wolno się zbuntować, nie wolno zrobić rewolucji i pozabijać burżujów. To jest negatyw. A ci burżuje w nią nie wierzą. W związku z czym można powiedzieć, że jakby jedni jeszcze w to wierzą, a drudzy już nie. I to ci, którzy mają władzę, własność, w nią nie wierzą, czyli zdehumanizowali stosunki. A ci, którzy są poddani z tym zdehumanizowanym stosunkom, mają jeszcze jakieś skrupuły i resztki tej wiary, więc w tym momencie religia staje się czymś reakcyjnym, bo zapobiega rewolucji. To jest coś, co Marx określa mianem fałszywej świadomości. Religia, póki jest fałszywą świadomością dla wszystkich, to ma jakieś pozytywy. Jak staje się świadomością fałszywą tylko dla proletariatów, to je traci, no bo w tym momencie proletariusz zaczyna się wahać, na przykład, czy można zabić burżuja. Czy można okraść burżuja, zabrać mu jego własność, jeśli to jest grzech? A burżuj już nie ma tych problemów. Stąd no, Marx mówi, że w czasach jemu już współczesnych religia jest tylko i wyłącznie reakcyjnym przeżytkiem, który powstrzymuje rewolucję, więc staje się jednoznacznie negatywna, bo tylko jedna strona barykady jeszcze w nią wierzy. I to ta słabsza.
No i tu dochodzimy do momentu, myślę, jak dla mnie bardzo ciekawego, bo marksiści, z którymi miałem kontakt, zarzekają się wszyscy jak jeden mąż, że Marks nigdy nie nawoływał do przemocy. A manifest komunistyczny kończy się tym, że bez przemocy, bez rewolucji dokładnie, nic z tego nie będzie. Oczywiście marksiści twierdzą, że rewolucja nie musi się wiązać z przemocą. Każdy rozsądny człowiek wie, że rewolucja bez przemocy to w ogóle to nie jest żadna rewolucja. I tutaj znowu dochodzi do momentu, kiedy Marks się jeszcze bardziej zradykalizował. Bo oprócz tego, że w manifestie komunistycznym wzywa de facto do przemocy, to przypomnijmy, że kiedy jego matka zmarła, bogata osoba, bo to była bogata rodzina, on cały spadek po niej, mimo że nie miał z czego żyć, bo żył na garnuszku w Engelsa, przeznaczył na ataki terrorystyczne w Jugosławii. Czyli coś mu się zmieniło i poszedł w radykalizm. I co się stało w tym okresie? Bo to ciągle mówimy o tym czasie przed rewolucją w Belgii, po której to rewolucji został wyrzucony z Belgii i musiał wracać do Niemiec. W skrócie, wrócił do Niemiec i został wydalony i wylądował wreszcie w Londynie. Ale co takiego się stało? Czy widać to w jego pismach, w jego wypowiedziach, że nagle stwierdził, że bez trupów nic dalej nie pójdzie do przodu.
Dobrze, to ja od razu powiem, skąd jest ta dyskusja, bo to jest również dyskusja, którą ja kiedyś toczyłem ze świętej pamięci Krzysztofem Karoniem. To jest jakby tak. Sama rewolucja oczywiście będzie rewolucją najprawdopodobniej krwawą. Co do tego Marx nie miał wątpliwości. Co ciekawe, Engels już po śmierci Marksa zaczął sympatyzować z drogą parlamentarną. I on stworzył tą wizję, że to można zrobić drogą parlamentarną przez powszechne prawo wyborcze, reformy społeczne i tak dalej, i nie musi wcale dojść do żadnej rewolucji. Marx generalnie przewidywał, że rewolucja będzie siłowa i będzie krwawa. Przy czym, i to jest jakby tutaj różnica pomiędzy komunistami i antykomunistami. Marx nic nie pisze o tym, czy świat po rewolucji to będzie świat jakiejś krwawej dyktatury. Tam jest taki moment, o którym Marx prorokuje, że ma trwać króciutko, to znaczy dyktatura proletariatu. Ale i prawie nie opisuje, na czym ona by miała polegać, poza pojęciem dyktatura, która się kojarzy z jakimś takim rządem jednak terrorystycznym. Tutaj Marx ulega tak zwanemu blankizmowi, to wtedy we Francji się pewnie z nim spotkał, czyli tej wizji zamachu jakiegoś rewolucji i tak dalej. I ta rewolucja oczywiście bezkrwawa nie będzie. Tylko, że Marx z tego, co nigdzie nie można znaleźć w jego pracach, niczego, co by sugerowało, że miał świadomość tego, że ta potem po rewolucji ta władza trwale będzie władzą opresyjną, terrorystyczną, dyktatorską, opartą na terrorze. Czyli Marx przewidywał, że to będzie jakieś takie jednorazowe wydarzenie, a potem zapanuje pewnego rodzaju szczęście i raj na ziemi, można to w ten sposób powiedzieć. No i w tym sensie ja bym raczej powiedział, że to jest utopizm Marksa. Bo nie możemy udowodnić na podstawie tekstów Marksa przekonania, że on wierzył w to, że to będzie jakiś Związek Radziecki, komunizm, Stalin, Lenin, coś w tym rodzaju. Nie, on wierzył, że potem będzie rzeczywiście ta utopia. Ale sama rewolucja, oczywiście on tutaj mówi wprost, że nawet jak nie mówi o tych krwi, prawda, i tak dalej, ale jak mówi, że będzie z przemocą wybuchnie, no to jest to oczywiste, że jakieś zwłoki będą. Co ciekawe, w pismach Marksa nigdy nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, co się stanie z kapitalistami. Nie ma odpowiedzi. Ale to jest ciekawe, bo jakby z logiki systemu wynika, że w momencie rewolucji mogą zostać albo wymordowani, albo zostanie im odebrana własność. Czyli tutaj będą na pewno...
Ale jaka będzie ich reakcja na odebranie władzy, tak?
Ale co ciekawe, w jednym z pism Marksa znalazłem ciekawą rzecz, że po rewolucji byli kapitaliści również odetchną z ulgą, ponieważ przestaną być tyranizowani przez rynek i staną się normalnymi ludźmi, a nie biznesmenami pracującymi 20 godzin na dobę. Czyli to jest ciekawe dlaczego. To znaczy, że mają, przynajmniej część z nich ma przeżyć. I jeszcze ma być szczęśliwa w tym nowym systemie.
Na nic podstawie nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy.
Szczęśliwy, tak. Na tej podstawie możemy domniemywać, że Marx nie miał przed oczami wizji, że mają zostać, nie wiem, wszyscy wysłani do obozów pracy, do gułagu, prawda, poobcinane im głowy i tak dalej. Nie ma czegoś takiego u Marksa. To jest coś, czego Marks nie pisze. Ja odnoszę w ogóle wrażenie, że Marks nie miał jakby takiego jasnego, sprecyzowanego wizji, jak ta rewolucja ma realnie wyglądać. Po prostu na zasadzie ma się stać, a jak się stanie, to się trochę zobaczy. To jest tak samo również drugi problem. Czy rewolucja będzie od razu ogólnoświatowa, czy tylko wybuchnie najpierw w jednym kraju? Z logiki systemu wynika, że ponieważ urynkowienie nie jest w stanie funkcjonować z systemem komunistycznym, gdzie nie będzie rynku, to rewolucja musi być światowa. Ale to by oznaczało, że w Afryce, w Chinach, w Japonii, gdzie jeszcze nie doszedł kapitalizm, trzeba by czekać. Czyli można by czekać kolejnych 100 lat, zanim one ulegną urynkowieniu, pojawi się tam kapitalizm, proletariusze i tak dalej. Dlatego Marx się tutaj ciągle wahał. U niego się pojawiają po zjednoczeniu Włoch w roku 1859 idea bardzo popularna wtedy, takiego pojęcia Piemontu czegoś, czyli jakiegoś kraju, kraiku, z którego we Włoszech wynikła idea zjednoczenia, u marksistów idea rewolucji. Takim Piemontem na przykład w pewnym momencie za życia Marksa gdzieś tam pod koniec staje się Rosja. Kraj tak zacofany, że nie nadaje się oczywiście do żadnego komunizmu, ale można by go zbrojnie przejąć, zrobić z niego Piemont, zdobyć na przykład Niemcy, prawda? I wykorzystać te Niemcy po to, żeby przejąć cały ten proletariat, przemysł i tak dalej, stworzyć komunizm. Z drugiej strony z logiki systemu wynika, że system musi być ogólnoświatowy. Ja odnoszę wrażenie, że u Marksa można, a przecież napisał tych dzieł tyle, że to się nie mieści na trzech półkach, ani na pięciu, że z systemu Marksa można wywnioskować na podstawie różnych fragmentów różne hipotezy, i które razem skłaniają nas do poglądu, że Marx po prostu nie wiedział. Nie umiał powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Rzucił hasło, gdzieś tam od czasu do czasu rzucił dwa zdania, jak to ma w przyszłości wyglądać i na zasadzie zróbcie to, towarzysze, prawda, to potem zobaczymy.
Czy on był pierwszą postacią w historii z takich myślicieli, przywódców, nie wiem, dyktatorów, który nie potrafił przewidzieć konsekwencji swoich działań, bo to nieprzewidywanie konsekwencji jest dzisiaj codziennością. Politycy zarządzający Europą, nie mówię o reszcie świata, sprawiają wrażenie, tak jak Marx sprawia wrażenie, że nie potrafią przewidzieć efektów swoich działań i konsekwencji swoich działań. On nie przewidział tego, że to się skończy krwawą masakrą na całym świecie. Setki milionów ludzi po prostu pójdą do piachu. Dzisiejsi władcy Europy też zdają się nie przewidywać tego, że w efekcie ich działań, już nie będę wymieniał po kolei wszystkich, Europa ryzykuje zamienienie się w, no, w pustynię tak, totalną. Czy to on był pierwszym takim nieprzewidującym przyszłości, czy to norma wśród przywódców i myślicieli?
No ja powiem tak, to u niego wynika z jego antropologii, czyli wizji człowieka. Marx twierdzi, że chrześcijaństwo, judaizm zresztą też, mylą się twierdząc, że człowiek z natury jest skażony grzechem. On uważa, że człowiek z natury jest dobry i to, co nazywa się grzechem pierworodnym, złem grzechem, to wynika z systemu społeczno-ekonomicznego, którym jest kapitalizm, czyli generalnie feudalizm, zresztą też wszędzie, gdzie jest własność prywatna.
Nie z naturalnych, zwierzęcych skłonności każdego, kto chce przetrwać.
Tak. Teraz Marx sobie to wyobrażał, tak trochę można powiedzieć biblijnie, że jak u Adama i Ewy, że póki nie było własności prywatnej, to było wszystkiego w bród, było szczęście i ludzie żyli w stanie, bym powiedział, przedgrzesznym i kierowali się tylko i wyłącznie dobrem. I ponieważ Marx to, co chrześcijanie nazywają grzechem pierworodnym, zresztą Żydzi też, można powiedzieć, zjednoczył w swojej myśli, utożsamił z własnością prywatną, to wydawało mu się, że po zniesieniu własności prywatnej dojdzie do czegoś, co w politologii się określa mianem rewolucji antropologicznej. Czyli zmieni się ludzka natura. Człowiek stanie się inny. To jest oczywiście dziedzictwo oświecenia. To jest dziedzictwo Rousseau przede wszystkim. Ta wiara w to, że człowiek przedcywilizacyjny, kiedy nie było własności prywatnej, był dobry i tak dalej. No i to jest ta jego, bym powiedział, oświeceniowy background, na którym pracował. I on wierzył w rewolucję antropologiczną. Dlatego on jakby nie przewidywał tego, że ten świat po rewolucji może być tyranią. To jest ciekawe, ponieważ jego krytycy i komentatorzy to przewidywali. Ja pamiętam, czytałem jakiś taki tekst Pierre'a Proudhona, który się strasznie z Marksem nienawidził, takiego anarchisty francuskiego. I on właśnie opisując krytycznie Marksa, pisał o tym, że jak dojdzie do tej dyktatury proletariatu, nawet o której Marx mówi chwilowej, kiedy to cała własność stanie się w rękach proletariatu, to Proudhon pisze tak, no przecież proletariat nie jest w stanie tym zarządzać, tymi wielkimi fabrykami, czyli będzie powstanie jakaś struktura państwowa, która się nie będzie nazywała państwem, jakaś struktura władzy, która się nie będzie nazywała partią i władzą, która będzie tym zarządzać, obejmie całą własność prywatną i w ten sposób zapanuje nad wszystkimi ludźmi. Proudhon zadaje sobie pytanie, bardzo logiczne, to ci ludzie, jak już to wszystko wezmą w swoje ręce, to naprawdę potem to oddadzą? Bo Proudhon w odróżnieniu od Marksa, nie wierzył w rewolucję antropologiczną, która miałaby przyjść z socjalizmem. Socjaliści wierzyli w taką rewolucję antropologiczną. To zresztą krytykowali też konserwatyści czytający Marksa, mówiąc, że przecież człowiek się nie zmieni. Marks się myli, że wierzy w tą rewolucję antropologiczną i to będzie po prostu przemiana, że ktoś inny będzie miał własność i ktoś inny będzie miał władzę, a nie zniesienie władzy i własności. A u Marksa się cały czas pojawia ta rewolucja antropologiczna. Ona zresztą u pierwotnych socjalistów była dosyć popularna, na przykład u Charlesa Fouriera, socjalisty utopijnego. To przecież on pisał, że jak zapanuje socjalizm, to ludzie będą podróżowali na antylwach i antytygrysach, coś w rodzaju samochodów. Będą na Syberii się ociepli klimat pod wpływem zmian ustrojowych i tak dalej. I będzie tam pszenica rosła na Syberii i tego typu rzeczy. Także to wiara w to, że zmieni się świat z powodu zmiany porządku polityczno-społecznego. To jest dziedzictwo radykalnego oświecenia, w którym Marx jest wychowany. I to prawdopodobnie źródłem utopii, przekonania o tym, że jak się zniesie własność, grzech własności. Sama idea, że własność się łączy z grzechem, jest biblijna. W końcu po wyniku grzechu pierworodnego Adam i Ewa zostają wygonieni z raju i dowiadują się, że będziesz teraz pracował do Adama w pocie czoła, a ty w bólach będziesz rodzić dzieci. Czyli własność, praca...
No bo się połasili na jabłko, chcieli mieć coś swojego.
Tak.
Odkryć coś swojego.
Tak, i własność została utożsamiona z wynikiem grzechu. Co ciekawe, na przykład u jezuitów, na przykład takiego, którego ostatniego czytałem, Luisa de Moliny, pojawia się przekonanie, że Adam i Ewa w ogóle nie popełnili grzechu. Oni coś uznali za swoje. I to jest grzech pierworodny, czyli pojawienie się własności jest grzechem pierworodnym. I Marx gdzieś tymi ideami, prawdopodobnie w domu rodzinnym, może od tej mamusi religijnej, o której żeśmy rozmawiali, gdzieś tymi ideami w jakiś sposób przesiąkł i przeniósł je sekularyzowane radykalnie przez filozofię oświecenia, gdzieś tam Rousseau, tą jego wizję dobrego dzikusa, który nie posiadał własności, dlatego był dobry. I on naprawdę wierzył w to, że to odmieni człowieka. I to jest jakby źródło całego jego błędu dotyczącego zaniedbania refleksji na ten temat, jaki ten świat będzie po. Dlatego rewolucja jeszcze może być krwawa, bo to będą jeszcze ci starzy ludzie, ale jak się skasuje własność prywatną, znikną egoizmy, chęć zawłaszczenia i tak dalej, to jak to zniknie, to ludzie się odmienią. I to rozwiąże problem.
Mamy do czynienia współcześnie, kiedy to rządzący Europą socjaliści uważają, że jeżeli ograniczą ludzi, zaczną ich karać, zaczną ich na razie jeszcze nie zamykać, ale to jest już nadchodzi, to jest kwestia czasu. Jeżeli prawnie ograniczą ludziom zwierzęce myślenie, to oni staną się no, po prostu no, żywymi nirwanami, biegającymi po prostu od kwiatka do kwiatka
bo ci lewicowi socjaliści też wierzą w tą rewolucję antropologiczną. Stąd na przykład zobaczmy, że jak mamy we Francji jakiekolwiek problemy z imigrantami, jakieś tam podpalą 700 samochodów na przedmieściach Paryża, to kiedy tak zwani ludzie normalni mówią, że trzeba po prostu wziąć pałki, policja, a co najbardziej agresywnych odstawić za granicę do ich krajów przybycia, to przychodzą socjaliści, czyli ci, którzy się odwołują gdzieś tam do Marksa i mówią, że to jest dlatego, że są nierówności społeczne i trzeba dać im więcej zasiłków. I wtedy jak będą bardziej zamożni i tak dalej, to wtedy te złe instynkty w nich wyparują same. To jest właśnie...
Tak, bo zamożność nie wynika z pracy, tylko z tego, co się dostanie od państwa.
Zgadza się. I to właśnie na tym polega, że ponieważ jak mówi Marx, byt kształtuje świadomość, czyli stosunki własnościowe, zamożność kształtuje świadomość, to jak się zmienią stosunki te własnościowe i ktoś, kto nie ma, nagle będzie miał, to zmienia się jego natura, jego sposób myślenia, jego instynkty i tak dalej. To jest strasznie, tak bym powiedział, oświeceniowe przekonanie, radykalnego oświecenia, francuskiego szczególnie, którym Marx musiał się naczytać w młodości. To strasznie silnie w nim się działo i dlatego nie ma najprostszych odpowiedzi na pytania, jak będzie wyglądał świat po rewolucji, władza, panowanie i tak dalej, bo tego ma nie być. Nie ma nie być panowania. Marx mówi, że będzie rewolucja przeciwko Bogu, zostanie zniesiony Bóg, czyli fałszywa świadomość. Będzie rewolucja w postaci zniesienia państwa i władzy, no bo, już nie będzie złych instynktów, żeby ludzi trzeba karać. No i zostanie zniesiona własność. No i wtedy, że tak powiem, nastąpi cała rewolucja antropologiczna. To jest taki, bym powiedział, system bardzo logiczny w ramach jego funkcjonowania. To jest system panlogiczny, można wprost powiedzieć, który jest zupełnie oderwany od rzeczywistości. I z tym systemem się nawet nie da dyskutować, bo inni ludzie inaczej myślą. Nie funkcjonują według tej logiki.
Tu nie ma co dyskutować, wystarczy nawet najbardziej oświeconemu odstawić michę i po chwili on się zamienia w zwierzę, w związku z tym to dyskusje nie mają sensu. Ale to jak oni łączą w takim razie kwestię tego, że Bóg de facto na początku był komunistą, który się zdenerwował na Adama i Ewę za to, że chcieli być kapitalistami i posiadać cokolwiek, z tym, że Boga nie ma. Przecież jeżeli Bóg był komunistą, to był dobrym Bogiem.
A nie no, bo nastąpił ten właśnie ten grzech, prawda? Znaczy oczywiście oni twierdzą, że to legenda jest, ale no nastąpił ten grzech, pojawiła się własność prywatna. To co Biblia opisuje w Księdze Rodzaju, na początku jak Bóg stworzył świat i był raj, wszystkiego w bród, to był świat, kiedy jeszcze nie powstała własność prywatna.
To jest wzięto... No to powinni wrócić do Boga tego początkowego, który stworzył raj, w którym nie trzeba nic robić, można chodzić na golasa i sobie świetnie żyć. To nie rozumiem ataku na postać Boga w tym wszystkim tak naprawdę.
No bo jest fikcyjny. No, bo nie było tego. To jest tylko ludzkie wyobrażenie.
Jest fikcyjny, ale jednak stworzył własność prywatną. Okej.
Nie, to ludzie stworzyli na początku i przypisali to grzechowi przeciwko Bogu i tak dalej. Postać jest fikcyjna, prawda? Sama istota jest fikcyjna, ale tam się bierze właśnie takie przekonanie pierwotne, początkowe, że świat może być inny, lepszy bez własności, czyli bez tego, co chrześcijanie nazwali grzechem.
Bo to potwierdza socjalizm naukowy, który jak do tej pory przez te ponad 100 lat, no nie udało się. Tym razem znowu się nie udało, następnym razem się uda. Okej, czyli to nie jest wiara, tylko to jest nauka. Zaufajmy nauce.
Zaufajmy nauce i zaszczep się dla babci. Tak.
Chryste Panie. Wróćmy na chwilę do Marksa, bo znaczy, jesteś cały czas w jego ramionach, tak? Ale przenosi się do Londynu i tam następuje chyba najważniejszy czas w jego życiu, bo tworzy Kapitał. Książkę, którą, jak pan sam wspomniał, no, nikt jej nie czytał do końca, ale to jest jego największe dzieło. Zresztą jest tak wielkie, że nie dożył jego w druku, gdyż Engels skończył na podstawie notatek to dzieło i wydrukował. I to jest w sumie, Manifest Komunistyczny nie jest jakoś kojarzony bardzo z Marksem, powiem szczerze, za to Kapitał jest powtarzany wszędzie jako pismo przełomowe. Czy ono było przełomowe? Paul Johnson w Intelektualistach pisze, że było wsteczne, jak pan wspomniał, także wynikało z manipulowania danymi statystycznymi oraz dotyczyło stanu kapitalizmu i życia robotników, no, sprzed dobrych kilku dekad, patrząc przez pryzmat tego momentu, w którym on to pisał. Co takiego niesamowitego jest w Kapitale, że nawet na katolickich uczelniach się wykłada Kapitał jako niezwykle istotny dla naszej rzeczywistości?
Tak, no istotne jest przede wszystkim to, że go nikt nie przeczytał. To zaczynając od mojego kolegi marksisty, który powiedział mi, że przeczytał pierwszy tom i zaczął drugi z trzech. A nawet świętej pamięci ksiądz Michał Poradowski, który w takich kręgach konserwatywno-prawicowych jest uważany za wielkiego znawcę marksizmu, w jednej ze swoich książek przyznał, że przeczytał półtora tomu, czyli więcej od mojego kolegi, bo mój kolega zaczął drugi tom i nie dał rady. Czyli więcej samozaparcia. Kapitał, przynajmniej tak pisze na przykład Leszek Kołakowski w swojej historii marksizmu, to była książka, której nikt prawie nie przeczytał. Przeczytało go kilku autorów, przetrawiło i stworzyło, bym powiedział, skróty z tego Kapitału omówienia jako takiego właśnie dzieła, które w sposób absolutnie naukowy, oparty na liczbach, danych statystycznych, potwierdza rewolucję. To jest jakby jego przełomowość. Czyli to nie jest książka, która tak naprawdę była czytana, tylko na którą się wszyscy powoływali w prostych, bym powiedział, skrótach, tezach i tak dalej. I to jest troszeczkę na takiej zasadzie, jak się robi w telewizji, to jak ktoś chce pokazać, że jest poważny, to prawda nagle wyciąga książkę. O, prawda, przecież tutaj mam książkę i tu wszystko mam. To o świętej pamięci Andrzej Lepper tak robił, że zawsze wyciągał jakieś papiery. Miał taką trochę metodę, prawda, jak coś chciał. Pania, ja mam papiery na to i wyciągał. I tak robił, żeby nikt nie mógł uchwycić w kamerze, co tam jest, bo prawdopodobnie wyciąga jakąkolwiek kartkę, którą miał, bo trudno przypuszczać, żeby na każdą sprawę miał przygotowane papiery, nie wiedząc, co się w rozmowie może pojawić, prawda?
No dzisiaj kartki zastępuje pojęcie konsensusu, wystarczy w trakcie dyskusji, tak. Ale przecież to tak stanowi konsensus i nikt nie wie za bardzo, jaki konsensus, czyj konsensus, ale żeby nie wyjść na głupca, no tak, konsensus, no, idźmy dalej.
Tak, i to jest na zasadzie, bo Marks napisał w Kapitale i to jest akurat już nie, że tak powiem, Marksa samego zasługa, że w ten sposób się tym posługiwano, po prostu jakby inni przejęli ten jego sposób posługiwania się, to przecież wszystko jest opisane w Kapitale. Książka rzeczywiście jest do czytania, na przykład ja mam w domu takie dwutomowe z chyba 49 roku wydanie dzieł Marksa, taki wybór dzieł Marksa, zresztą co ciekawe, tam jest zatwierdzony skład czy tego wyboru przez KC PPR-u jeszcze chyba PPR-u, nie pamiętam, nie, już chyba PZPR-u, przepraszam, no to z kapitału jest tylko wstęp. Dlatego, że zdawano sobie sprawę z tego, że tego nikt nie jest w stanie strawić i przeczytać. To przede wszystkim ze względu na gigantyczną masę liczb, które tam są podawane za różnymi rocznikami statystycznymi, o których wspominam, Marx manipulował dosyć mocno. To znaczy, na przykład tam z tego, co się orientuje, tam gdzie wypisywał, jakie są ceny chleba, to brał z tych lat, kiedy były najwyższe, bo był nieurodzaj, a jakie są płace robotników, to brał z tych, kiedy były najniższe i mu wychodziło, prawda, że robotnicy mogą 30 bochenków chleba miesięcznie, prawda, kupić za swoją pensję. Także to oczywiście jest, bym powiedział, nadużycie jako takie. No ale w każdym razie dzieło stworzyło wizję, że to jest naukowe, no bo było przepełnione liczbami, trudne i tak dalej. Marx tam jakby no stworzył wrażenie, że jest wybitnym ekonomistą. A pamiętajmy, powtarzam to, Marx nie miał wykształcenia ekonomicznego. Z wykształcenia był prawnikiem, a doktorat miał z filozofii. Nie miał żadnego wykształcenia ekonomicznego. No i dzieło to jest jakby no ekonomiczną, powiedzmy sobie szczerze, bzdurą. Klasyczna bzdura ekonomiczna Marksa, no to jest oczywiście jego teoria wartości. Teoria wartości Marksa, na której oparty jest cały kapitał, jest od A do Z błędna, a mianowicie wartość, źródłem wartości jest czas pracy. I tylko i wyłącznie czas pracy. Stąd jest teza, że jeśli robotnik pracuje 12 godzin i kapitalista 12 godzin zarządza firmą, to powinni tyle samo zarabiać. Logiczne? Logiczne.
Dyskusyjne.
Ale logiczne na gruncie tezy, że jedynym źródłem, miernikiem wartości jest czas pracy. Marx nie rozumie takiej kategorii jak wydajność. Pojawienie się parku maszynowego, który zwiększa naszą wydajność, prawda? Na przykład my w tej chwili sobie tutaj rozmawiamy na odległość i możemy, powiedzmy, że wytworzyliśmy jakiś produkt, który możemy, prawda, wycenić. Marx by powiedział, że liczy się czas pracy. Czyli gdybyśmy się mieli spotkać nie na odległość, tylko na przykład pan by przyjechał do mnie albo ja do pana i musielibyśmy doliczyć po godzinie w jedną stronę, czyli nam wyszłaby rozmowa z jednogodzinnej trzygodzinna, no to jakby wartość naszej pracy to jest 3 godziny. Trzy razy tyle, dlatego że tyle nam to zajęło. Marx nie docenia jakby w ogóle tego problemu, że zresztą sam pisząc był fascynatem industrializacji, maszyn i tak dalej, a w jego teoriach wartości to w ogóle nie znajduje żadnego odzwierciedlenia, dlatego że nie rozumiał ekonomii. Wszystko sprowadzał do liczb matematycznych.
No to jest klasyka PRL-u, czyli czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy i czy to był profesor, czy robotnik, czy ktokolwiek inny, za ten sam czas pracy dostawał. Wiele osób dzisiaj pewnie dostrzekuje, jeszcze 40 lat temu w Polsce dostawało się tyle samo za taki sam czas pracy. Nawet jak ktoś nie pracował, to zarabiał tyle samo co pracujący, aczkolwiek niepracujących wtedy zbyt wiele nie było, bo tak zwane niebieskie ptaki, czyli bumelantów, wychwytywała milicja obywatelska i dostarczała do zakładów pracy, w których nic nie robili, ale dostawali pieniądze. A jak to wygląda, widzieliście Państwo, zalinkuję ten materiał z Kuby, która w tej chwili tak funkcjonuje, kiedy to ludzie przychodzą do swoich miejsc pracy, do pizzerni, do banków, do sklepów spożywczych i przez 12 godzin nic nie robią, bo nic nie mają do sprzedawania, ale dostają pensję i szczęśliwie wracają do domu, że jednak utrzymają swoją rodzinę z ciężkiej pracy, której nie ma. I to jest taka typowa praca w socjalizmie naukowym, czyli tak, bo nic czas się... nie robimy, bo nic nie możemy zrobić, bo z tego systemu nic nie da się wycisnąć, ale żyjemy, bo mamy tak zwany dochód gwarantowany. Ten dochód gwarantowany, który dzisiaj jest jeszcze bardziej taki no, przyjazny człowiekowi, bo na Kubie dochód gwarantowany dostajemy po 12 godzinach stania w pustym sklepie, a w Europie ten dochód dostaniemy za leżenie 12 godzin do góry kołami. Także jest postęp, jakby
jest, nie patrzeć. Jest postęp, tak, tak. Także to jest czwarta rewolucja przemysłowa.
ale czy my ją przeżyjemy, bo ta poprzednia pociągnęła sporo ofiar za sobą.
Słucham?
Czy my ją przeżyjemy, tą kolejną rewolucję?
W PRL-u to był taki postulat, że każdy powinien tyle samo zarabiać, bo się liczy czas pracy. To są, mówię, no, na gruncie tego systemu jest logiczne, tylko system jest błędny ekonomicznie, bo Marx nie podchodził do pracy jak ekonomista. To jest zresztą ciekawe, że będąc fascynatem maszyn, prawda, fabryk i tak dalej, nie dostrzegał tego problemu. Dla mnie to jest w ogóle szokujące.
Ucinamy kwestię kapitału, bo widzę, że nie mamy o czym rozmawiać, bo to nie jest istotny element, w sumie najbardziej znany, ale to jest najmniej istotny element jego życiorysu. Przejdźmy trochę do końca naszego spotkania dotyczącego Marksa. Konsekwencje jego braku umiejętności patrzenia do przodu, czyli co się wydarzyło po jego śmierci, czyli te wszystkie rewolucje, które nastąpiły w finale, wszystkie kraje, które marksizm opanował, no do dnia dzisiejszego. Wspomniany pan Karen twierdził, że marksizm kulturowy w tej chwili panuje, z czym się oczywiście można zgodzić lub nie, ale faktycznie to, co poruszyliśmy w międzyczasie, pokazuje, że to cały czas funkcjonuje, jego sposób myślenia, czy to w klimatyzmie, czy to w sposobie prowadzenia polityki Unii Europejskiej. Jak doszło do tego, że człowiek, który napisał grubą książkę, której nikt nie czytał, jest na sztandarach rewolucji, stał się obiektem pojawiającym na sztandarach rewolucji na całym świecie?
To może zacznijmy od jednej rzeczy, bo nas karoniści strasznie zjedzą. Marksizm antykulturowy.
O, przepraszam.
Tak, okej. Okay. No niby to samo, ale oni nas od razu zjedzą, więc poprawmy, antykulturowy. Ja powiem tak, mi się wydaje, że przede wszystkim no, Marks się wpisuje w tą radykalną sekularyzację i XIX wiek, ten liberalny, kiedy ci ludzie zostali pozbawieni Boga, tradycji, usunięci z tradycyjnego sposobu bytowania wspólnotowego wiejskiego, właśnie do wielkich miast. Pamiętajmy, że okres XIX wieku, to my zapominamy, to jest rewolucja demograficzna. Ludność Europy się chyba tam czterokrotnie powiększa w ciągu tych 100 lat jakoś tak. To wynika z tego, że pojawiły się leki nowe i ludzie zaczęli dłużej żyć, nawet robotnicy. Przede wszystkim umieralność dzieci, noworodków znacznie spadła i to spowodowało, prawda, rewolucję demograficzną. I to spowodowało, że ci ludzie wykorzenieni w wielkich miastach potrzebowali nowej tożsamości. I pod koniec XIX wieku generalnie te dwie nowe tożsamości, które się pojawiły, to były albo nacjonalizm, ludzie się poczuli członkami jednego narodu, których łączy wspólna mowa, jakieś tam wspólne symbole historyczne i tak dalej, a druga tożsamość konkurencyjna to jest socjalizm, czyli wspólnota klasowa. Wspólnota narodowa, można powiedzieć, była budowana na niechęci, żeby nie powiedzieć nienawiści do sąsiednich narodów, które inaczej mówią za sąsiednią rzeką, a wspólnota socjalistyczna była budowana na nienawiści do kapitalisty obok, który nas wyzyskuje. Czyli to jest jakby poszukiwanie takie psychologiczne, socjologiczne nowej tożsamości. No i mówię, to były dwie. I jakby z tych tożsamości potem wyrasta z jednej strony komunizm, z drugiej strony faszyzm. Jakby tą przewagą marksizmu jest to, że on jest bardzo popularny wśród intelektualistów. Dlaczego? Dlatego, że ci intelektualiści najbardziej tracą wiarę religijną, a u Marksa ta wiara religijna jest. Tak naprawdę materializm historyczny to jest taka sekularyzowana forma opatrzności. Ta nauka, że wszystko jest naukowe i naukowo udowodnione, zastępuje, można powiedzieć, zastępuje tą wiedzę objawioną, której nie ma. Teraz jest nowa wiedza objawiona, to jest właśnie manifest komunistyczny, kapitał, którego nikt nie czytał i to wszystko jest naukowe. No i to nadaje jakiejś ludzkiej egzystencji sens, bo okazało się, że liberalizm ma jedną wadę. To jest ta wada, o której Nietzsche pisał, to znaczy jest bardzo mało ludzi zdolnych do tego, żeby funkcjonować w świecie, który doszedł do wniosku, że nic nie ma sensu. Jest tylko człowiek bogacący się, pracujący, który umiera, idzie do piachu, nie zostaje żadna po nim przyszłość, bo to jest koniec. I z jednej strony byli nacjonaliści, którzy mówili, że nie zostaje do piachu koniec, bo jest nowa wspólnota, naród, która się jest jego częścią. I byli socjaliści, którzy mówili, że jest właśnie ta historia prowadzona i tak dalej, którą nasz prorok Marks opisał. I to jest coś, co po prostu uwodziło lewicowych intelektualistów. To, że wreszcie z tego liberalnego chaosu pojawił się jakiś sens. Sens dziejów, sens historii, sens życia i tak dalej. To oczywiście zostało mocno wykorzenione, bym powiedział, przez różnych tam następców Marksa, bo to była utopia, to co do tego nie ma wątpliwości. Bo może też powiedzmy, na czym opierało się, bo to jest jakby rzecz, której żeśmy nie dotknęli. Na czym opierało się ta wiara, że ten świat będzie lepszy? Bo mówiliśmy o tym, że ten świat feudalny przy całym swoim kłamstwie, bo Boga nie ma, opierał się na jakiejś wierze w pewne rzeczy. Potem mamy ten świat straszny kapitalizmu, rzeczywistości odczłowieczonej, w której Marx pisał. I teraz jest pytanie, dlaczego, skąd jest wiara, że świat przyszły będzie lepszy? Bo kapitalizm był konieczny. Według Marksa. Dlaczego? Marks mówi, że na początku była wspólnota pierwotna, nie było własności, nie było niczego, ludzie żyli w jaskiniach. Nawet nie było podziału pracy. I dlaczego ludzie zajęli się rolnictwem i wyszli z tych jaskiń, gdzie nic nie pracowali, nic nie robili? Bo byli głodni. Był głód. Przyszedł feudalizm, zakunto chłopów, prawda, gdzieś tam najpierw niewolników, a potem chłopów w średniowieczu w kajdany. Czy to formalnie, czy nieformalnie puszczono ich do pracy po to, żeby ci, którzy są najbogatsi, nie musieli pracować i nie byli głodni. Przyszły potem maszyny, przyszedł kapitalizm i w wyniku pojawienia się kapitalizmu powstała chemia, powstały maszyny i ludzie przestali być głodni. Kapitalizm jest w stanie wytworzyć tyle dóbr, żeby wszystkich wyżywić mimo rewolucji demograficznej. I teraz tylko problem polega na tym, żeby ten kapitalizm nie było tak, że jedni zabierają wszystko, a inni nic. Marks wierzył w to, że kapitalizm i maszynizacja cała doprowadzi do takiej, bym powiedział, właśnie rewolucji czwartej fali. Oczywiście Marks, czwartej rewolucji przemysłowej Schwaba, Marks oczywiście nie umie tego nazwać, w którym maszyny będą produkowały za ludzi i bez ludzi. I my będziemy mieli czas wolny. I wtedy w tym systemie może zapanować właśnie szczęście człowieka, bo maszyny będą produkowały za nas wszystkiego w bród. Jakby grzech pierworodny kasują, można powiedzieć, że trzeba pracować w pocie czoła. One wyprodukują tyle, że my sobie potem będziemy przychodzili do magazynu i brali co chcemy. I będzie szczęście. Właśnie dlatego Marx nie znał pojęcia komputera, ale tak naprawdę sztuczna inteligencja i komputer produkujące wszystko i roboty produkujące zapewnią ludziom szczęście. Marx wierzył w to, że to jest takie typowe dla takiej wykształconej inteligencji niemieckiej lewicowej, że ludzie mający wolny czas to nie będą siedzieli z chipsami przed telewizorem czy pod budką z piwem, tylko pójdą do biblioteki, na spektakl teatralny. Będą ludźmi kulturalnymi. Wszyscy staniemy się elitą kulturalną. Marx to sobie tak wyobrażał. No i to była ta wizja, która uwodziła w jakiś sposób, że z tego świata ciężkiej pracy nagle wpadniemy w świat, gdzie wszystkiego będzie w bród, bo maszyny wszystko za nas wyprodukują. To jest powód, dla którego Trocki i Lenin tak parli na rewolucję do Niemiec, bo tam były maszyny, które trzeba było zdobyć i przejść przez trupa powstającej II Rzeczpospolitej. Także to była ta wielka obietnica przyszłości, gdzie tego, no, bez użycia tego słowa, tego grzechu pierworodnego, że trzeba pracować, nie będzie. Dlatego to była, naszej patrząc z perspektywy, utopia z czasów Marksa. Dzisiaj to jest coś, co obiecuje nam w pewnym sensie Klaus Schwab. Z tą różnicą, że to nie będą maszyny niczyje, tylko to będą tych największych przemysłowców, prawda? A reszta dostanie dochód gwarantowany. Także można powiedzieć, że to jest jakby ta obietnica z różnicą jedną. Marks obiecywał, że tacy jak Klaus Schwab w czasie rewolucji może im się stać krzywda. A Klaus Schwab mówi, że my uzyskamy tą sztuczną inteligencję, internet rzeczy, roboty będą produkować. I żeby zapobiec rewolucji, żeby nas nie zmiotła, to można powiedzieć, Schwab odrobił tą lekcję i mówi, to damy ludziom po 1500 zeta dochód gwarantowany i niech siedzą w domu przed komputerem, chipsy jedzą i się degenerują, ale nie będą robili rewolucji. I to jest właśnie coś...
Schwab dodaje coś bardzo istotnego, co w sumie jest wynikową filozofii Marksa, czyli depopulację. Tak. Tak jak Marks zdepopulował ludzkość na przestrzeni ostatnich 100 lat, to myślę, że Klaus Schwab może nie zdążyć. Szanowni Państwo, druga godzina spotkania z profesorem Wilomskim za nami. Temat kolejnego spotkania został dość mocno zarysowany przez profesora przed chwilą, który stwierdził, że socjalizm podzielił się na narodowców i socjalistów, a my zajmiemy się narodowym socjalizmem, czyli tymi systemami, które powstały już po śmierci Marksa i które zdominowały Europę w latach 20. i 30., doprowadzając do kolejnego etapu rozwoju ludzkości, czyli czasów powojennych. I o tym będziemy rozmawiać w kolejnym programie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkich Państwa też zapraszam na mój kanał Adam Wielomski, naukowo o polityce.
Do zobaczenia w kolejnym etapie naszej ekspedycji po meandrach socjalizmu naukowego oczywiście.